Czołem, czołem, Piotrze.
Witam, 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 witam.
Filmotekarium, czas zacząć. Ja ci powiem szczerze, ty stawiasz przede mną coraz trudniejsze zadania. Dzisiejszy film, który będziemy omawiać, to było naprawdę zadanie trudne. Przeszedłem, ale czy zrozumiałem do końca, to nie jestem przekonany, bo się nie strzelali, to i taka uwaga na marginesie, ale dobrze, ja już przyjąłem, że nie muszą się wszędzie strzelać. Natomiast ja po obejrzeniu filmu, o którym będziemy dzisiaj mówili, nawet nie jestem do końca przekonany, że ja go zrozumiałem. No to, co się dzieje na końcu, no w ostatnich minutach filmu, to mnie już w ogóle rozwaliło i kazało się zapytać samego siebie, czy ja w ogóle rozumiem, co tam się na ekranie działo. Przyznam się, że to mi się dosyć rzadko zdarza tak naprawdę, no.
Oj, nie jest tak źle, nie jest tak źle jak z innymi filmami, o których żeśmy tutaj opowiadali, bo zauważ, co jest ogromnym plusem, że zaskakuje się sama końcówka. A ważne to, żeby się bawić przez cały czas. Nie wiem, czy się bawiłeś. Ja się na przykład bawiłem. Powiem tak, to jest jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat, ale nim przejdziemy do konkretów, to krótka prezentacja. W dzisiejszym filmotekarium odbijamy trochę od nowości filmowych, cofamy się o kilka lat do wybitnie ciekawej, moim zdaniem, choć raczej mało znanej kanadyjskiej produkcji pod tytułem Control. Jest to horror psychologiczny produkcji, jak wspomniałem, kanadyjskiej. No i też dodam, że bardzo mi się ten film podoba. Ma klimat, który jakoś do mnie przemawia. Ma też konstrukcję, która mnie w jakiś sposób, o, może nie urzekła, ale wydaje mi się niezwykle interesująca. Będę więc dzisiaj, Marku, trochę w tej swojej recenzji nieobiektywny. A zacznijmy od tego, że to jest jeden z tych filmów, gdzie to, co straszy, pochodzi ze sfery snów. I kiedy cofamy się, jeżeli ktoś jest wytrawnym fanem horrorów, to pamięta te wszystkie senne produkcje, horrory, że tam coś w śnie jest i straszy człowieka tylko w nocy i tak dalej, i tak dalej. No tu jest trochę lepiej, jest bogacej. Nie jest tam jakiś demon senny, no demon może jest, ale jest to wszystko trochę bardziej skomplikowane. Nie wiem, nim przejdziemy do krótkiego omówienia, to te moje miłe słowa na temat Control, po polsku chyba niech się stanie. Nie przekonałeś się, żeby chociaż trochę ten film polubić?
Ja go, tu się jakoś zgadzamy, to znaczy ja go lubię za początek, za zawiązanie akcji. Bo niezwykła bohaterka, ona jest niezwykła pod różnymi względami, ma niezwykłą urodę i to nie jest zawoalowane krytykowanie tej urody, ona jest po prostu naprawdę niezwykła. Tak. Musicie państwo tę bohaterkę zobaczyć.
Tak, ona może mieć równie dobrze lat 16, 26 i 46 na przykład.
Tak, i ona jest naprawdę niezwykła. Co więcej, ta uroda jest niepokojąca, bo można powiedzieć, a nie podoba mi się, ale cały czas człowiek mówi sobie, kurczę, coś jest w tej dziewczynie takiego, co niepokoi, co sprawia, że człowiek jest przykuty do tego ekranu. No i o tym zawiązaniu akcji. No, to jest właściwie bardzo proste. Dziewczyna trafia, no, widać, że ona sobie w tym takim tak zwanym zwykłym życiu radzi średnio. O, jej koledzy, koleżanki, w ogóle jej środowisko chyba nie do końca ją akceptuje. Takie możemy wnioski wysnuć. Zostawmy szczegóły. Ona trafia do miejsca, którym w sposób naukowy bada się sny. No i przyznacie państwo, że to jest świetny, naprawdę świetny początek filmu.
Tak, dodajmy tutaj jeszcze tyle, że to jest dziewczyna imieniem Sara, uczennica szkoły średniej, która mieszka z matką, albo inaczej, raczej bywa w domu, bo ona sypia na dworze, w śpiworze, ewentualnie sypia u znajomych. Jaki jest powód konfliktu z matką, tego my do końca nie wiemy. Ona jednak w miarę regularnie odwiedza dom, kiedy matki nie ma, no i stara się normalnie funkcjonować. Tyle o ile, bo widzimy, że ma problemy ze spaniem, no to rzutuje naturalnie na to, że w szkole sobie nie za bardzo radzi. To nie jest film o szkole, to nie jest film o młodzieży ogólnie i dla młodzieży. Widzimy na samym początku, że ona tam pije, wiesz, litry kawy i niespodziewanie gdzieś tam na, nie wiem, świetlicy odnajduje ogłoszenie mówiące o poszukiwaniu ochotników do badań nad snami. Ona się udaje do tego instytutu badawczego, gdzie no, okazuje się, że to jest naprawdę poważna instytucja. To nie jest jakieś tam badanie leków na spanie, tylko mamy do czynienia z przedsięwzięciem, no, w zasadzie medycznym. Całkiem się jej tam podoba na samym początku. Po drugie, okazuje się, że ona jest w stanie normalnie wyspać tam. To do niej przemawia, no i jeszcze płacą. Szybko się jednak ujawniają problemy. Otóż, i to wiemy od samego początku, Sara widuje w snach bardzo mroczne scenerie i krajobrazy, których głównym bohaterem jest tajemniczy, no, cień, tak go nazwijmy. Przerażający typ, który, że tak powiem, okazuje się bardzo interesujący dla grupy tych naukowców pod kierownictwem doktora Meyera. I tutaj w zasadzie nam się cała akcja zaczyna, a ta akcja jest z jednej strony przerażająca, z drugiej strony bardzo koronkowa, dla mnie jest do pewnego momentu dość prosta. Nie wiem, czy tutaj za dużo zdradzać i o tym mówić. No mówiąc chyba tak najprościej, oni się próbują po prostu porozumieć z tym czymś, o czym ona śni, bo sobie zdają sprawę, że jest jedną z niewielu osób, ale tutaj już spoileruję, ale myślę, że temu filmowi nawet takie spoilerowanie nie szkodzi, bo on jest całkiem niezły. Że oni są w stanie porozumieć się w sposób otwarty z głębokimi strukturami jej świadomości. W tym z tymi najbardziej mrocznymi strukturami. Tylko, że jak powiedziałeś, pod sam koniec otrzymujemy zupełnie niespodziewaną przewrotkę, która nam stawia sprawę w innym świetle, ale okej. Nim przejdziemy do naszych tradycyjnych plusów minusów, to czy byś tutaj jeszcze coś ciekawego dodał do kontru?
To nie będzie ciekawe, ale powiem i tak. Państwo się pewno uśmiechnęli, kiedy powiedziałem, że się nie strzelają, ale to oczywiście jest takie słowo, które ma coś tam wywołać, słowo klucz. Bo chodzi mi o to, że akcja tego filmu toczy się nieśpiesznie. I to jest i tak pewien eufemizm, bo naprawdę minuty mijają i rośnie nam oczywiście pewien nastrój. To tego też nie można oczywiście zlekceważyć, bo nastrój, pewna otoczka taka emocjonalna w tym filmie jest bardzo ważna. Tylko ja to często podkreślam i ja tu też jestem w jakiś sposób upośledzony, mniej lub bardziej dokładnie należy to słowo rozumieć, ponieważ ja troszeczkę innych rzeczy, innych emocji po filmie oczekuję. Ja aż tak głęboko nie wchodzę w psychologiczne różne maestrie filmowe. Ja jednak bym chciał, żeby akcja toczyła się nieco mniej powolnie. Tu tego nie dostaję i przez jakiś czas ja nawet mówiłem sobie, okej, może nie ma zbyt śpiesznej akcji, ale pewien nastrój grozy, takiej porównywalnej, aczkolwiek nie tożsamej, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest to samo, ale rodzaj takiego napięcia lovecraftowskiego wręcz, takiego nie wiemy skąd, co, dlaczego, ale jest groźnie. No coś takiego jest. Jeśli się poddamy oddziaływaniu tego filmu, to coś takiego odczujemy. No tylko tak jak Piotr powiedział, później ten koniec psuje wszystko i ja nie jestem przekonany, czy nas przypadkowo twórcy filmu jednak w jakiś sposób nie krzywdzą tą końcówką. Bo dobra, jeśli przestawię zwrotnicę i jestem gotowy zaakceptować taką, a nie inną poetykę, o tej poetyce już wspomniałem, odejść od swoich strzelanek, od swojego ulubionego, szybkiego stylu, dobra. Zostałem kupiony przez pewien rodzaj narracji filmowej, w porządku. Ale jak mi się później coś takiego serwuje, to się czuję, no nie, nie mam innego słowa, oszukany.
Chociaż ten film mi się bardzo podobał, to rzeczywiście końcówka jest, za dużo tam galopki takiej, znaczy trochę jest przesyt. Ja myślę, że może postawiono na oryginalność, bo wiesz, było mnóstwo filmów, kiedy coś, co wychodzi ze snu, tam człowieka, że tak powiem, nęka i tak dalej. Tutaj postawiono na coś innego. I kiedy to rozpatrzymy w ten sposób, to może to się jakoś broni. Ja natomiast mam takie wrażenie, że trochę nam się spiętrza to wszystko, że tego w pewnym momencie się robi za dużo i nam umyka cały urok tego filmu, który był w pierwszej części. To jest minus ewidentny. Niemniej jednak no jest w jakiś sposób to zakończenie ciekawe. Tylko ja sobie też zaczynam zadawać pytanie, czy oni zrobili to zakończenie takie, jakim jest, tylko dlatego, żeby, wiesz, ludzie przyszli w Ameryce zobaczyć, bo do nich takie coś przemawia, czy też stoi za tym jakiś głębszy zamysł. Tutaj niestety nie wiem, ale przejdę do pierwszego plusa. Comtrue jest pełen bardzo ciekawych wizualizacji ze snów Sary, które są, powiedziałbym, bardzo takie beksińskie. Muszę powiedzieć, że to robi pewne wrażenie i stanowi ciekawe dopełnienie. Jest w tym mnóstwo grozy i ta groza jest właśnie czymś takim, co ten film wyróżnia. Jest to bardzo trudno znaleźć w innych produkcjach. Jest to zarówno bardzo realistyczny film, jak i taki, który nas mocno niepokoi. My nie wiemy, co się za chwilę stanie. I to jest naprawdę jego mocną stroną. Szkoda, że on nie został w żaden sposób, znaczy może w żaden to nie, ale że nie został doceniony, nie jest tak bardzo znany, ale ten niepokój, który się pojawia, jego znajduje tylko w bardzo, bardzo niewielu filmach, które się ukazały, powiedzmy, w ciągu ostatnich 10 lat. Także tutaj ogromny plus i jeżeli ktoś lubi taki nastrój, to polecam. Jeżeli ktoś lubi Beksińskiego i mroczne klimaty, to absolutnie też.
Ja myślę, Piotrze, że w punkt jest to porównanie z Beksińskim, porównanie obrazu filmowego z obrazami Beksińskiego. Niemniej jednak ja no powiem tak, że ja mam, mając pretensje o końcówkę, to już nawet nie o to spiętrzenie, które jest, ale dokładnie o ostatnią scenę, nazwijmy ją sceną komórkową, która, no nie wiem, jakie jest twoje podejście, chętnie wysłucham, ale moim zdaniem to rozwala cały film. Ta ostatnia scena, ona miała pełnić taką rolę, że wszystko się przewróci, postawi na głowie. Ja nie wiem, moim zdaniem to jest tani chwyt, zupełnie nie z tego filmu. I dlatego ja mam taki problem z tym filmem, bo powtarzam, jestem gotowy zaakceptować inną poetykę. Niechętnie, wiecie państwo, jaki jestem, ale dobrze, ja się dałem temu kupić. Jest pewien nastrój, jest to działa. Owszem, działa. I na koniec dostajemy tak, jakbyśmy dostali w nos po prostu. Komunikat na ekranie telefonu komórkowego. Oczywiście nie powiem państwu, co jest napisane, ale to tak moim zdaniem nie fair jest. Po prostu nie fair.
Tak, dlatego powiedziałem, że tam jest trochę nadbudowane tego wszystkiego za dużo. Chociaż, wiesz, no, to też zależy od widza, moim zdaniem. Tam jest więcej tych scen takich pod koniec, które nam mogą dawać takie wrażenie, że to jest wszystko przesadzone. Ale jeszcze ważna rzecz, bardzo ważna. Ten film jest podzielony na takie działy, na segmenty mocno związane z myślą Karola Gustawa Junga. Nie będę tutaj wam mówił za dużo, natomiast jeżeli chcecie ten film jakoś głębiej zrozumieć i zrozumieć, dlaczego dr Meyer tak bardzo się interesuje tą dziewczyną, to przypomnijcie sobie, o czym Jung pisał. Warto zgłębić podstawy tych koncepcji. Zresztą ja chyba i tak już dużo powiedziałem, ale ale jest to interesujące. W jaki sposób? Wiesz, bo można by czasami odnieść wrażenie, że kiedy filmy, szczególnie horrory, robią się takie intelektualne, no to wychodzi kiczowato. Tutaj to jednak jakoś się wszystko bierze i zazębia i to jest całkiem niezłe, muszę powiedzieć. Niezły pomysł. Zresztą, kiedy patrzymy na tych naukowców w instytucie, no też mamy takie wrażenie, że to są osoby, które wychodzą poza pewien schemat, który jest stosowany czasami w horrorach, że wiesz, mamy szalonych naukowców, tutaj owszem, mamy szalonego naukowca, który jest jednak takim naukowcem pełnokrwistym, jakby nie było. Także Control jest z jednej strony poszywany z różnych elementów i czasami to pasuje do siebie. Ta końcówka rzeczywiście robi nam taką woltę, trochę w zupełnie inną stronę. I po tym wszystkim, co otrzymujemy, łącznie z tymi odniesieniami do Junga w pierwszej części, no zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy aby o to chodzi, czy aby po to nam robiono te wszystkie zabiegi, te wszystkie interpretacje się pojawiały, żebyśmy na końcu się dowiedzieli, że jest zupełnie inaczej, co nie? Tak mi się no tak. Nie wydaje. Bo to no
tak.
Ja ci jeszcze powiem jedną rzecz, że może nawet to by tak nie waliło po oczach, gdyby nie te sceny bardziej dynamiczne, które się tam pojawiają. No bo sobie na koniec zaczynamy zadawać pytanie, no dobra, skoro tak, no to po co to wszystko było, tak? Po co ta cała opowieść, która była fajna?
No ale żeby państwa nie zostawiać z tym Jungiem i z taką pewną niewiadomą, to rzućmy chociażby jedno hasło. Szukajcie państwo cień, słowa cień, a właściwie archetypu dotyczącego cienia w całej tej opowieści jungowskiej, to państwa naprowadzi, myślę, w dobry sposób na to, o co w tym filmie może chodzić. Tu się zabezpieczam na wszelkie możliwe strony, może chodzić, bo cały czas mam z tyłu głowy tę końcówkę. Nie daruję, nie jestem w stanie darować twórcom filmu. Moim zdaniem, no, unikam tych słów grubych, ale głupia jest ta końcówka, no, głupia. Kiedy ta komórka wyświetla komunikat, to jest po prostu jakieś takie, no, odklejone zupełnie od tego filmu. Zastanawiam się nawet, czy nie powinniście państwo zastosować pewnej cenzury i kiedy się pojawi na ekranie komórka pod koniec filmu, to wyłączyć ten film zupełnie spokojnie możecie. Myślę, że wrażenia po filmie będą lepsze, jeśli państwo ostatniej sceny nie zobaczycie. I tak wiem, nie jestem naiwny, że wszyscy dokładnie tę scenę obejrzą i będą żałować. No cóż, tak jest skonstruowany świat.
I tutaj kolejna rzecz, o której już trochę informacji było. Ten film ma bardzo ciekawy klimat, taki oryginalny, straszy w sumie od samego początku i nawet nie używa do tego, żadnych tutaj metod filmowych, wręcz używa do tego animacji. Mówię tutaj o tych wizualizacjach jej snów, które są bardzo ciekawe i powiem ci, że tak, kiedy się wkrada do filmu jakiś element no mocno graficzny, animowany, to my się czujemy wyrwani z pewnej poetyki, my czujemy dysonans. No to, tutaj się to jakoś fajnie tak układa, że zrobili to w ten sposób, chociaż musimy sobie powiedzieć szczerze, że im bardziej się będzie ten film starzał, tym może to bardziej kłuć w oczy, ale zrobili te wizualizacje snów w taki sposób, że one nie są tandetne, że one mają coś jednak w sobie takiego niepokojącego, co może każdy człowiek w sumie znaleźć w swoich snach i że robi to cholernie dobrą robotę. Przynajmniej na mnie. Uważam jednak, że Control jest naprawdę dobrym filmem, może trochę przeholowanym, ale też takim, z którego współcześni twórcy powinni brać naprawdę przykład. Bo tak, to jest film, w którym, Marku, nie mamy aktorów, którzy byliby mega rozpoznawalni. Nie mamy tam wybitnie sensacyjnych scen, ale jednak ten motyw, który się tam ukazuje, jest niegłupi, jest może trochę za bardzo przyciągnięty, ale pomimo wszystko lekcja jest odrobiona, tak mi się wydaje. I sięgnąć po ten film warto. Warto też, myślę, obejrzeć go nawet raz jeszcze albo wrócić do niektórych scen, żeby je zrozumieć. Tylko że tak jak mówiłem wcześniej, ja mam cały czas takie wrażenie, że tam tak jakby niektóre elementy zostały doklejone tylko po to, żeby on się stał trochę bardziej żywy, żywiołowy, żeby przyciągnął widza. No bo to jednak, nie wiem, ja bym Control nie zaliczał do filmów z nurtu indie czy do jakichś filmów alternatywnych, natomiast on ma w sobie coś takiego, że on nie jest dla każdego, że on dla takiego widza, który się spodziewa mega rozrywki, to on będzie za mądry. Jeżeli się ktoś spodziewa tego, że zostanie przestraszony przez ten horror, to zostanie przestraszony, ale wymaga to też pewnego angażu, tak? Związanego z zapoznaniem się z koncepcjami Junga i przemyślenia tego, co się dzieje. Także jeżeli ktoś nie jest przygotowany do tego, że będzie tego Junga interpretował na ekranie od razu, no to może się też zawieść, rozczarować.
No ciekawe w tym filmie jest jeszcze to, że on dosyć specyficznie podchodzi do koloru. Te wszystkie barwy są przygaszone, jakieś takie niekolorowe. To wszystko jest takie... No właśnie, zacząłem się zastanawiać, też w sumie problem związany ze snem, jak często śnimy kolorowo, a jak często śnimy czarno-biały, w sposób czarno-biały, to gdzieś też myślę, że materiał do przemyślenia. A druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, zasygnalizować właściwie, podobnie jak z tymi kolorami, zasygnalizować chciałem grę aktorską. Ona jest bardzo oszczędna, ale zarówno w wykonaniu głównej bohaterki, jak i z osób pochodzących z otoczenia, ona jest, znowu, to słowo jakoś mnie prześladuje, wszystko to jest oszczędne, ale w gruncie rzeczy mamy chwilami takie wrażenie, jakbyśmy nie oglądali kina, którym jest reżyser, jest scenariusz, który trzeba zagrać, tylko jakbyśmy oglądali sceny z prawdziwego życia. Te dialogi są takie właśnie, bardzo porównywalne do takich dialogów, jakie toczymy w życiu. Jakieś zacięcia, jakieś takie krótkie komunikaty. Ten język, ta gra aktorów, wymiana myśli, ta werbalna wymiana myśli, ona bardzo, bardzo mi przywodziła na myśl codzienność, życie po prostu. Nie reaktorską nawet na świetnym poziomie, tylko właśnie codzienność. I to w gruncie rzeczy też jest duża zaleta przyczyniająca się do straszenia nas. Tak, bo przez to ci aktorzy, te sceny stają się nam troszkę bliższe. Owszem, czasami wkurza nas lapidarność owych dialogów albo ich pewne niedopowiedzenia, ale z drugiej strony to naśladowanie rzeczywistości, takiej jaka nas otacza, jest coraz bardziej pełne przez to i my właściwie chcemy czy nie. Jeśli pozostaniemy przy tym filmie przez jakiś czas, to dajemy się wciągnąć. Ja powiem Państwu zupełnie szczerze. Gdybym tego filmu nie musiał obejrzeć, no bo w końcu film o Tekarium, no to musiałem obejrzeć. I gdybym postępował, jak mi w duszy gra, to pewno bym go po 15 minutach wyłączył, może po 20, nie wiem, i powiedziałbym sobie, nie ma co. I nie wiedziałbym, że popełniłem błąd. Bo jak się przetrwa pewne takie momenty, no powiem to wprost, bez owijania w bawełnę, jakieś tam nudy, bo umysł ludzki nastawiony jest, przynajmniej mój, na jednak rozrywkę. Ten film niesie rozrywkę na innym poziomie, nie w sensie wartościowania, tylko levelu. Tak, no taki albo inny, no to jest inny poziom po prostu tej rozrywki i jeśli zbyt szybko skończymy kontakt z filmem, no to no dobra, no to skończyliśmy. Ale jeśli przetrwamy, jeśli zostaniemy, trochę na siłę powiemy sobie, że musimy, to w gruncie rzeczy, kiedy dojdziemy do przedostatniej sceny, nie będziemy żałować, a w każdym razie nie do końca i będziemy mieli poczucie jakiejś takiej grozy wkradającej się już nie tylko w obraz filmowy, ale również w nasze życie. I to jest w tym filmie coś, co niepokoi, a jednocześnie fascynuje.
Tak, ja zawsze mówiłem, że to, co najbardziej realistyczne, czyli rzeczywistość straszy najbardziej. Ja tutaj dla takiego przykładu podam film, który się... Dwa filmy. Jeden się nazywał Mara i on też był o sferze sennej, a drugi się nazywał... w sumie nie pamiętam, jak się nazywał. Był to rosyjska produkcja o piaskunie. Jakimś tam dziadku sennym, demonie sennym. I te, tak dla kontrastu, te dwie pozycje, te dwa filmy ukazywały nam tą sferę senną w taki sposób, że tam, wiesz, było pełno ekspresji, było pełno scen, wyskakiwania jakichś tam potworów z cienia. To się po pewnym czasie przejadało, to po pewnym czasie przestawało się po prostu w jakikolwiek sposób straszyć. A tutaj Control jest naprawdę takim czymś, co cię angażuje intelektualnie. To nie jest film dla wszystkich, to nie jest film w pełni rozrywkowy, ale jednak naprawdę go mocno, mocno polecam.
Cóż, proszę Państwa, pięknie dziękuję Tobie, Piotrze, pięknie Państwu dziękuję i do usłyszenia w następnym Filmotekarium.